Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 13 kwietnia 2026 roku, minęła godzina 20.00. To jest program na żywo, program z udziałem moich szanownych widzów, program, który dzieli się na dwie części. W pierwszej części ja przedstawię Państwu istotne bieżące wydarzenia oraz moją interpretację, analizę tego, co się dzieje na świecie. Dziś główne tematy to oczywiście wybory na Węgrzech i no właśnie zwycięstwo partii TISA, Petera Madziara. Pytanie, co to oznacza dla Węgier, co to oznacza dla Unii Europejskiej, co to oznacza dla bezpieczeństwa także naszego kraju Polski. No i bardzo ważny temat drugi to jest oczywiście wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem, wojna, która się nie tylko nie zakończyła, ale trwają przygotowania do jej dużego wznowienia, a w tym wszystkim burza po wpisie Donalda Trumpa, wpisie absolutnie obrazoburczym dla katolików, wpisie, który zaatakował także papieża Leona XIV. No ale będzie kilka jeszcze pobocznych wątków, także w pierwszej części przedstawię Państwu te wiadomości, a następnie przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę zadawać te pytania na czacie. Możecie oczywiście Państwo jak najbardziej komentować także. Czujcie się Państwo tutaj swobodnie. Proszę, jeżeli chodzi o zadawanie pytań, abyście Państwo poprzedzili pytanie, no właśnie, słowem pytanie pisanym wersalikami, tak abym mógł łatwiej wyłowić z gąszcza Państwa dyskusji te właściwe pytania. No i tutaj, Szanowni Państwo, trzeba się odnieść do wyborów na Węgrzech. 53% dla TISY. Peter Madziar mówi o tym, że jest to wielkie zwycięstwo. Zakończyły się wybory parlamentarne, które odbyły się wczoraj, 12 kwietnia 2026 roku. Wybierano 199 członków Zgromadzenia Narodowego. W historii demokratycznych Węgier, jak to podkreśla prasa właśnie węgierska, nigdy nie głosowało tak wiele osób i no właśnie też to, co podkreśla Madziar, żadna partia nie otrzymała tak silnego mandatu jak TISA. No ewidentnie jest zmęczenie po 16 latach rządów Viktora Orbana, to jeszcze przecież mówimy o 16 latach takiego ciągłego rządzenia, wcześniej jeszcze 4 lata był premierem Viktor Orban. W związku z tym no jest to zmęczenie materiału, ale pamiętajmy o tym, że lider partii TISA, no właśnie, już teraz nie wyklucza, że po zliczeniu wszystkich głosów jego partia będzie mieć większość nawet konstytucyjną. Jest mowa o tym, że będą jakieś wielkie zmiany. No ja osobiście szczerze wątpię, aby nastąpiła jakakolwiek rewolucja. Pamiętajmy, że lider partii TISA to jest były członek Fideszu, to jest człowiek, który ma poglądy bardzo zbliżone do Orbana w wielu, wielu aspektach. Wypłynął no, na temacie walki z korupcją, ale ja tylko przypomnę, że zwycięska partia Węgier przecież odrzucała pożyczkę Unii Europejskiej dla Ukrainy, tę pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro. Myślę, że też warto zwrócić uwagę, że na tę zbieżność poglądów w wielu kwestiach, powiedziałbym, jeżeli chodzi o Orbana i Madziara, są to politycy konserwatywni, to nie jest tak, że tutaj jest jakaś liberalna rewolucja, czy też nastąpi jakaś liberalna rewolucja, to jest człowiek, który mówi o zwycięzcy, mówi o pewnie nowym premierze Węgier, Peterze Madziarze, że to jest człowiek, który artykułował takie zdania, że chce, aby Węgry były traktowane z szacunkiem i będzie traktował wszystkie państwa na zasadzie wzajemności. To nie jest tak, że nastąpi natychmiast odcięcie się od rosyjskich węglowodorów, od dostaw ropy naftowej z Rosji, czy też dojdzie do zamknięcia elektrowni jądrowej, która została zbudowana przez Rosatom. No oczywiście, że nie. Od samego początku tak naprawdę Peter Madziar deklaruje, że jest i będzie politykiem pragmatycznym i tutaj myślę, że wbrew temu, co możemy usłyszeć w mainstreamie, to nie jest tak, że jest to zły wybór dla Federacji Rosyjskiej. Zresztą Rosja bardzo, bardzo spokojnie zareagowała na te wybory. Kto uważnie śledzi prasę rosyjską, kto uważnie śledzi media rosyjskie, doskonale wie, że w mediach rosyjskich szeroko mówiło się na temat możliwej porażki Viktora Orbana. I to wiele tygodni wcześniej. Wiele było przyczyn tego, i kwestie korupcyjne, i kwestie nepotyzmu, i kwestie zmęczenia materiału, i kwestie wsparcia bezpośredniego Donalda Trumpa, to poparcie Donalda Trumpa dla Viktora Orbana, ta wizyta J.D. Vance'a, no to był taki niedźwiedzi pocałunek w sytuacji, kiedy doszło do agresji na niepodległe państwo jak Iran. No ewidentnie to wsparcie Trumpa nie pomogło. Ja Państwu mówiłem zresztą w wczorajszym wieczorze geopolitycznym, że wcale to nie musi być, no właśnie, skuteczne poparcie. Powiedziałem, zobaczymy, na ile będzie to ważne, na ile będzie to skuteczne. No i okazuje się, że to poparcie Donalda Trumpa jest takim pocałunkiem śmierci. Jest taką niedźwiedzią przysługą i to powinni politycy również nad Wisłą sobie doskonale, powinni sobie po prostu to uzmysłowić. Powinni sobie to absolutnie, absolutnie uzmysłowić. Natomiast co do zwycięzcy, no to będzie miał oczywiście trudny orzech do zgryzienia, dlatego że administracja państwowa, administracja samorządowa jest w większości obsadzona przez ludzi z Fideszu. Będzie bardzo trudno dokonać jakichkolwiek gwałtowniejszych zmian, natomiast niewątpliwie jest to dobry sygnał dla tych wszystkich, którzy są zwolennikami federalizacji Unii Europejskiej. No i tutaj mam taką wiadomość, która niekoniecznie będzie dobra dla tych wszystkich rusofobów w Polsce, albowiem federalizacja Unii Europejskiej wcale nie jest opcją złą dla Rosji. Ja wiem, że z punktu widzenia państwa polskiego, z punktu widzenia naszej racji stanu, federalizacja Unii Europejskiej, w której Polska miałaby wziąć udział również jako przedmiot, no przecież nie jako podmiot, no jest oczywiście zła, bo desuwerenizacja państw narodowych, desuwerenizacja naszego kraju jest oczywiście z gruntu zła, jest sprzeczna z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym. Natomiast z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej łatwiej się dogadywać z jednym ośrodkiem siły niż z 27 ośrodkami siły. No to w oczywisty sposób, tak? No musimy sobie zdawać sprawę, że w sytuacji, kiedy projekt Federalnej Unii Europejskiej staje się rzeczywistością i Niemcy odgrywają tam absolutnie najważniejszą rolę, no oczywiście, czy też ten tandem Francja-Niemcy, no to jest korzystne z punktu widzenia Rosji, bo Rosji jest łatwiej się porozumieć z osią Paryż-Berlin, czy też z tym trójkątem Paryż-Berlin-Rzym, niż z krajami takimi jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, czy obecnie Rumunia. Tak po prostu wygląda rzeczywistość i każdy, kto zna historię Rosji, każdy, kto zna, no właśnie, każdy, kto zna historię dyplomacji rosyjskiej, doskonale wie, że Rosja preferuje relacje bilateralne. Rosyjska dyplomacja od wieków preferuje relacje bilateralne. W związku z tym, tak jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślam, rosyjskiej dyplomacji łatwiej dogadywać się z jednym ośrodkiem siły, czy też z dwoma państwami, niż z 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 27, no bo Wielka Brytania oczywiście wystąpiła. I w tym kontekście to zwycięstwo Madziara na Węgrzech jest oczywiście sukcesem frakcji europejskich federalistów. Z punktu widzenia relacji węgiersko-rosyjskich, nie, moim zdaniem nie nastąpi żadna rewolucja. Owszem, były te wszystkie odgłosy Rosjanie do domu i tak dalej, to było widać, było to rejestrowane telefonami komórkowymi, ludzie tak wiwatowali, zwolennicy oczywiście partii TISA, natomiast zobaczymy za rok, za dwa, jakie będą nastroje na Węgrzech. Moim zdaniem samo przejęcie władzy, czy sam wybór Madziara nawet na premiera i zwycięstwo Tisy, nawet gdyby miała większość konstytucyjną, zanim cokolwiek będzie w stanie zrobić, będzie się musiała zmierzyć naprawdę z potężnymi trudnościami, z potężnymi kryzysami. Węgier po prostu dzisiaj nie stać na to, aby się odciąć od rurociągów, które dostarczają właśnie rosyjskie węglowodory. Natomiast pamiętajmy również, że w Niemczech czy we Francji jest całkiem silna i coraz silniejsza frakcja tych, którzy chcą się porozumieć z Rosją. Więc to wcale nie jest tak, jak mówią ci wszyscy dzisiaj naczelni rusofobowie, którzy mówią, że to jest jakaś wielka porażka Rosji, że tak naprawdę dojdzie tutaj do absolutnego wyrugowania opcji normalizacji relacji z Rosją w Europie. Jest dokładnie na odwrót. Jest dokładnie na odwrót. Kryzys bliskowschodni, który będzie narastał i będzie miał coraz większe znaczenie, będzie skłaniał tym mocniej, powiedziałbym, urzędników w Brukseli do po pierwsze federalizacji Unii Europejskiej, po drugie do normalizacji relacji z Rosją. Jeszcze raz podkreślam, federalizacja Unii Europejskiej wcale nie jest sprzeczna z rosyjską racją stanu. I powiem jeszcze więcej, tutaj zaskoczę być może część z Państwa, ale federalizacja Unii Europejskiej wcale nie jest sprzeczna również z amerykańską racją stanu. Dlatego, że to, na czym zależy Amerykanom, to Amerykanom zależy na tym, aby Europa, czy ona będzie konfederacją, czy będzie federacją, to jest bez różnicy, po prostu kupowała amerykański sprzęt wojskowy, kupowała amerykańskie węglowodory i inwestowała pieniądze w amerykański przemysł. I tutaj Unia Europejska jako państwo federalne, jako super państwo o charakterze federalnym może grać na wielu fortepianach, rozmawiać z Rosją, rozmawiać z Chinami, rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście to oznacza, że cała ta tak zwana agenda 2030, cała ta agenda Unii Europejskiej związana z multikulti, z polityką migracyjną, z doktryną otwartych drzwi będzie niszczyć państwa narodowe. Będzie następować proces desuwerenizacji państw narodowych. Dlatego to, co jest na poziomie takim naprawdę wielkiej strategii, wielkiej polityki, dobre dla wielkich mocarstw, dla Chin, dla Rosji, dla Stanów Zjednoczonych, wcale nie musi być dobre dla Polski. W związku z tym niewątpliwie zwycięstwo Petera Madziara jest niekorzystne z punktu widzenia polskiej racji stanu, ponieważ kruszy się ten front wewnątrz Unii Europejskiej, który mocno oponował przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko Fit for 55, który protestował przeciwko całemu temu agendzie tak zwanego Zielonego Ładu, tym wszystkim szaleństwom, które są wymyślane w Brukseli, które uderzają po prostu w interesy i klasy średniej, i zwykłych ludzi, co zresztą dzisiaj widać, uderzają także w interesy państw suwerennych. Niewątpliwie, jeszcze raz podkreślam, przegrana Viktora Orbana, zresztą on sam już wczoraj pogratulował Madziarowi, niewątpliwie to, co się wydarzyło na Węgrzech jest szkodliwe, czy jest po prostu negatywne dla Polski, dla polskiej suwerenności. Natomiast z punktu widzenia, tak jak powiedziałem, relacji globalnych, nie jest to wcale złe dla Federacji Rosyjskiej, bo Węgry nie mają specjalnie wielkiego pola manewru, to po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli dojdzie do federalizacji Unii Europejskiej, to Rosję, to jakby nie zmieni to wiele, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, relacje rosyjsko-niemieckie. Co więcej, moim zdaniem to jeszcze bardziej ułatwi te relacje niemiecko-rosyjskie. Już teraz AfD wprost mówi o ponownym uruchomieniu Nord Stream. I w mojej ocenie w Anchorage na Alasce 15 sierpnia 2025 roku doszło do podziału stref wpływów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. To jest jeden z takich mocnych akordów. Dojdzie do kilku takich jeszcze spotkań. Niewątpliwie władze w Brukseli, elity brukselskie chciały wymóc zgodę na federalizację Unii Europejskiej przez Donalda Trumpa, stąd to spotkanie latem 2025 roku w Szkocji, na którym Ursula von der Leyen no właściwie podpisała ten bardzo niekorzystny dla Europy pakiet współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, który tutaj chodzi o setki miliardów euro, które mają być zainwestowane w amerykański przemysł. To chodzi także o zakupy za naprawdę ogromne kwoty idące w setki miliardów euro węglowodorów ze Stanów Zjednoczonych, ale to jest w mojej ocenie, w mojej analizie cena, którą przyszło zapłacić, którą przyjdzie nam zapłacić jako zwykłym ludziom za ambicje elit brukselskich w dążeniu do federalizacji Unii Europejskiej. W mojej ocenie tak ścisła współpraca gospodarcza, tak ścisła współpraca strategiczna to jest kwestia jakby nie tyle, że wymuszenia, co wynegocjowania zgody Stanów Zjednoczonych jako niegdysiejszego hegemona na federalizację Unii Europejskiej. To, co obserwujemy, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, wojnę na Bliskim Wschodzie, to są katalizatory procesu federalizacji Unii Europejskiej. Zwycięstwo, odsunięcie od wyborów, unieważnienie pierwszej tury wyborów w Rumunii w ubiegłym roku i odsunięcie od wyborów Kalina Georgescu, no to ewidentnie było pokazanie, jaki jest tutaj cel, jakie są zamierzenia. I tutaj przeprowadzenie tej zmiany, tej aksamitnej zmiany właśnie jeżeli chodzi o Budapeszt, to też pokazuje, że wszystko idzie w kierunku federalizacji Unii Europejskiej. Także tak bym interpretował te wczorajsze właśnie wyniki, wstępne wyniki wyborów, bo oczywiście na te oficjalne jeszcze poczekamy. Natomiast co do reakcji Kremla, Dmitrij Pieskow, komentując te wczorajsze wybory parlamentarne na Węgrzech, powiedział, że szanuje, że Rosja szanuje te wybory, że liczy na pragmatyczne relacje między Moskwą a Budapesztem, także myślę, że w dającej się przewidzieć perspektywie nie będzie tutaj jakiejś wielkiej rewolucji, tym bardziej też, że tak jak powiedziałem, w samej Federacji Rosyjskiej jest to bardzo spokojnie odbierane, a Węgry nie mają specjalnie innego wyboru, natomiast te trendy, które są w samej Unii Europejskiej jasno wskazują, że jest duże nastawienie na przywrócenie normalnych relacji z Federacją Rosyjską. No, tylko w Polsce jest taka sytuacja, że mamy tę taką szkodliwą, skrajną rusofobię, która przesłania jakiekolwiek racjonalne myślenie, przesłania jakiekolwiek myślenie o tych żywotnych, strategicznych interesach narodowych państwa polskiego. Natomiast drugi temat, który dzisiaj chciałem, szanowni państwo, omówić, temat niezwykle istotny, to jest narastające napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mówi się o ewentualnej kolejnej rundzie rozmów. Jakby tego wszystkiego było mało, Donald Trump tutaj, no właśnie, podsyca całą tę atmosferę napięcia. Te ostatnie wpisy 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych w serwisie Truth Social wywołały ogromne poruszenie, zwłaszcza w krajach, gdzie większość czy też znaczący odsetek społeczeństwa to praktykujący katolicy. No i też w Polsce oczywiście to poruszenie było całkiem spore, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych zaatakował papieża Leona XIV, po pierwsze zarzucając mu nieudolność w polityce zagranicznej, po drugie odnosząc się jeszcze do kilku innych kwestii, natomiast Donald Trump publicznie dziś, 13 kwietnia 2026 roku, zamieścił też wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, na której sam występuje w roli zbawcy Ameryki. Ja Państwu zaprezentuję tę grafikę. Ona to oczywiście jako żywo przypomina, czy też osobom wierzącą przypomina pewne obrazy, no właśnie, z Chrystusem w roli głównej. Tutaj Państwo na swoich ekranach możecie zobaczyć, co Donald Trump umieścił właśnie w mediach społecznościowych. Jest przedstawiony właśnie jako Jezus, który kładzie dłoń na czole leżącego w łóżku mężczyzny. W tle widzimy m.in. flagę Stanów Zjednoczonych i statuę wolności. No to wywołało ogromne słowa oburzenia, krótko mówiąc, i ta krytyka papieża Leona XIV i właśnie obraza katolików. Krótko mówiąc, brutalny atak na papieża. Właściwie no, takiej sytuacji nie było od czasów Związku Radzieckiego, aby w ten sposób do jakichś właśnie, jacyś przywódcy supermocarstwa czy mocarstwa światowego odnosili się do papieża, do Watykanu, do ludzi wierzących. Zresztą widzicie Państwo to na swoich, widzicie Państwo tę grafikę Donalda Trumpa na swoich ekranach. Każdy może wyciągnąć wnioski, osoby niewierzące również, bo tutaj nie chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o kwestie obrazy uczuć religijnych, ale chodzi także o to, w jaki sposób Donald Trump ingeruje w wewnętrzne sprawy innych państw, czy też jeżeli chodzi o ingerowanie w sprawy religii. Bo widzieliśmy te ostre ataki pod adresem muzułmanów, pod adresem szyitów, pod adresem najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. Natomiast tutaj niewątpliwie to jest bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo mocne uderzenie w interesy, no, w uczucia także katolików. Dlatego to dziwi, dlaczego w takim kontekście to się wszystko pojawia. Czy tutaj Donald Trump gra w jakieś szachy 5D, 8D, czy po prostu mamy do czynienia z kolejnym prezydentem, który wykazuje pewne dysfunkcje poznawcze. Dysfunkcje poznawcze o tyle, o ile ten Joe Biden był tak mocno krytykowany przez media amerykańskie za to, że no, z uwagi na stan zdrowia i zaawansowany wiek, no po prostu miał problemy wielokrotnie z wykonywaniem funkcji prezydenta, no to tutaj Donald Trump przystąpił do tego ataku i sam siebie przedstawiał jako okaz zdrowia, jako człowieka, który no, będzie godniejszym następcą Bidena na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast patrząc na to, w jaki sposób komunikuje się ze swoim społeczeństwem w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób komunikuje się z zagranicą, ze swoimi sojusznikami, no to to jest naprawdę coraz bardziej żenujące. W tym swoim wpisie Donald Trump oburzył się m.in. dlatego, że papież Leon XIV według Trumpa ze strachu przed administracją właśnie amerykańskiego prezydenta, tutaj będzie cytat, nie wspomina o strachu, który Kościół katolicki i wszystkie inne chrześcijańskie organizacje odczuwały w czasie Dawida XIX. Ja oczywiście tutaj zmieniam pod kątem algorytmów YouTube'a, gdy aresztowano księży, pastorów i innych za organizowanie nabożeństw. No i dalej, lubię jego brata Louisa dużo bardziej niż jego, ponieważ Louis jest za MAGA, on to pojmuje, a Leon nie. Koniec cytatu. To jest nawiązanie do Louisa Martina, jednego z dwóch starszych braci papieża Leona. No i właśnie, powiedzenie o tym, że woli brata papieża, bo ten się opowiada za MAGA, czyli tym ruchem Make America Great Again, który wyniósł do władzy Donalda Trumpa, niż Leona XIV, no jest dowodem na potężny przerost ego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już kiedyś wypowiadał się na ten temat, że chciałby ustalać, kto w Iranie będzie pełnił najwyższe funkcje, także te duchowe. No więc mamy do czynienia ewidentnie z dużymi problemami, że tak powiem, zdrowotnymi prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zarzuca papieżowi, że ten rzekomo chce, aby Iran miał broń atomową. Ja nie słyszałem, może ktoś z Państwa słyszał, aby papież Leon XIV, czy jeszcze wcześniej jako kardynał, wypowiadał się w ten sposób, że chciałby, aby Iran miał broń jądrową. Ja nigdy takich słów nie słyszałem z ust właśnie obecnego papieża. No i właśnie, powiedział Donald Trump, to też jest cytat, nie chcę papieża, który sądzi, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę. Państwo, które wysyłało ogromne ilości narkotyków do USA. Koniec cytatu. No pamiętajmy o tym, że Kolumbia wysyła znacznie więcej narkotyków, czy Meksyk wysyła znacznie więcej narkotyków do Stanów Zjednoczonych i Trump jeszcze nie zaatakował tych państw. Mówię oczywiście jeszcze, bo nie wiemy, jakie są zamierzenia 47. prezydenta USA. Natomiast no, mówienie o tym, że amerykański prezydent nie chce papieża, tylko i wyłącznie, że ten potępia ataki na niepodległe państwa i bombardowania, zabójstwa niewinnych cywilów, czy uprowadzanie legalnie wybranych polityków, no jest po prostu dowodem na duże odklejenie się od rzeczywistości Donalda Trumpa i oczywiście jego otoczenie, bo otoczenie nie reaguje. Mieliśmy ten, można powiedzieć, tę fazę, kiedy były te naciski, gdzie była mowa o 25. poprawce do amerykańskiej konstytucji, nawet o perspektywie od, no właśnie, odsunięcia od władzy prezydenta Trumpa. Natomiast teraz ewidentnie widać, że Trump się po prostu rozzuchwala. Rozzuchwala i który i pisze wprost, to też kolejny cytat z Donalda Trumpa. I nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta USA, ponieważ robię dokładnie to, po co zostałem wybrany z ogromną przewagą, osiągając rekordowo niski poziom przestępczości i najwyższe w historii notowania giełdy. Koniec cytatu. Pomijam jakby kwestię tych notowań giełdy, bo to, jakie spekulacje są na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy wiemy i w kontekście tych działań Donalda Trumpa, napaści na 7 państw w czasie pierwszego roku swojej prezydentury i tak dalej. Natomiast no, to, że Donald Trump mówi, że nie chce papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to jest odbierane jako ewidentnie ingerencja w wewnętrzne sprawy Watykanu i wewnętrzne sprawy jednego z największych kościołów na świecie, jednego z największych wyznań na świecie. No i pytanie, jak daleko się posunie Donald Trump. Zresztą papież Leon XIV już odpowiedział. Najpierw odpowiedział Pitowi Heksetowi, że Jezus nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojny, a następnie odpowiedział Donaldowi Trumpowi, że nie boi się jego administracji, ani jego samego. Zresztą prawidłowo odpowiedział językiem, który rozumie Donald Trump. Natomiast faktem jest, że Leon XIV jest pierwszym w historii Amerykaninem, który został wybrany na papieża. To niewątpliwie rozzuchwala samego Donalda Trumpa. Generalnie Leon XIV unika takich wyrazistych deklaracji politycznych, ale niedawno skrytykował groźby Trumpa pod adresem Iranu. Przypomnę, te groźby absolutnie skandaliczne, mówiące o wymazaniu cywilizacji. Dzień przed ogłoszeniem zawieszenia broni Donald Trump groził zniszczeniem całej cywilizacji, jeżeli Iran nie spełni jego żądań. Papież uznał, że są to słowa nieakceptowalne i wzywał do głębokiej refleksji na temat tego, w jaki sposób no, prowadzona jest ta polityka zagraniczna. Zresztą w Niedzielę Palmową właśnie papież powiedział, że Jezus, tak jak powiedziałem, cytuję, Jezus nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojnę i odrzuca ich, mówiąc, choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham, ręce wasze pełne są krwi. Koniec cytatu, ostatnie zdanie to cytat z biblijnej księgi Izajasza. I w tym kontekście widzimy, że Donald Trump nie tylko lubi szokować, lubi naruszać tabu, lubi łamać konwenanse dyplomatyczne, lubi łamać zasady międzynarodowe, łamać prawo międzynarodowe. Natomiast pytanie, jak to dalej będzie rzutowało na relacje także amerykańsko-polskie. Bo pamiętamy, jak ochoczo skandowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie Donald Trump, krzyczeli, prawda? 20 stycznia 2025 roku po zaprzysiężeniu Trumpa na prezydenta. Natomiast dzisiaj, patrząc też na wynik Viktora Orbana, właśnie też dzięki temu, moim zdaniem, pocałunkowi śmierci, jaki otrzymał od amerykańskiego prezydenta, no warto myślę, że przemyśleć pewne kwestie, także jeżeli chodzi o bardzo ścisły alians polsko-amerykański. Widać, że dzisiaj amerykański prezydent ewidentnie służy interesom Izraela, służy interesom tego zbrodniczego reżimu, który dokonał ludobójstwa w Strefie Gazy i dokonuje go cały czas, ale także dokonuje od niedawna ludobójstwa w Libanie. Ponad 2000 ofiar śmiertelnych w ciągu 40 dni, ponad 250 dzieci bestialsko zabitych w Libanie, ponad 36 tysięcy budynków wyburzonych, ponad 1 000 000 osób wygnanych ze swoich domów w niespełna 6-milionowym Libanie. Zbrodnie wojenne w Iranie, zbrodnie wojenne na ludności cywilnej, zbrodnie wojenne dokonywane przez siły zbrojne Izraela, nazywane dla zmylenia przeciwnika siłami obronnymi. Także jeżeli chodzi o światowe dziedzictwo UNESCO, to wszystko w 40 dni, szanowni państwo, i to jest bardzo niebezpieczne, bo dzisiaj wspierając Stany Zjednoczone, Polska staje po stronie zbrodniczego reżimu w Jerozolimie czy w Tel Awiwie, już jak to woli. To jest bardzo niebezpieczne. To jest dzisiaj wspieranie Donalda Trumpa, to jest uderzanie także w podstawy cywilizacji łacińskiej, w podstawy religii rzymskokatolickiej, to jest uderzanie w cały fundament cywilizacji europejskiej, to jest wspieranie chrześcijańskiego syjonizmu. Każdy, kto dzisiaj się określa mianem trumpisty, jest zwolennikiem Donalda Trumpa, tak naprawdę wspiera chrześcijański syjonizm, wspiera wszystko to, o czym była mowa jeszcze na początku marca, że w jednostkach wojskowych na Bliskim Wschodzie, mówię oczywiście o jednostkach amerykańskich, dowódcy mówili, że Donald Trump jest rzekomym mesjaszem, który wspiera stworzenie Armagedonu i przyjście samego Chrystusa, zejście z powrotem, przybliżenie też budowy trzeciej świątyni jerozolimskiej i tak dalej. To jest ta sekta wokół Donalda Trumpa, która bardzo mocno się rozwinęła właśnie po 28 lutego bieżącego roku i każdy, kto dzisiaj się określa mianem jako trumpisty, po prostu popiera chrześcijański syjonizm, popiera zbrodnie państwa Izrael, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, czyli zbrodnie ludobójstwa. W tym przypadku zbrodnie ludobójstwa. Tutaj nie ma żadnych odcieni. To jest czarne i białe. To jest oczywiste, że dzisiaj koalicja Netanyahu jest koalicją zbrodniczą. To jest koalicja, która ma krew na rękach. To jest koalicja, która weszła w buty nazistów z okresu III wojny światowej. I to nie jest żaden antysemityzm, tylko jest to uzasadniona krytyka państwa Izrael. To jest przejaw normalnego człowieczeństwa. Po prostu to jest przejaw człowieczeństwa. Każdy, kto dzisiaj próbuje usprawiedliwiać Netanyahu i państwo Izrael, które dokonują ludobójstwa, przyłącza się do tego ludobójstwa. Każdy, kto krytykuje dzisiaj państwo Izrael, przyłącza się po prostu do normalnego ludzkiego odruchu. Jest to głos człowieczeństwa, a nie głos tego, co już znamy z historii, co było przerabiane w okresie III Rzeszy. Ta ustawa, którą przepchnął w Knesecie Itamar Ben-Gwir, to jest ustawa jako żywo przypominająca ustawy z nazistowskich Niemiec z III Rzeszy, która ma na celu eksterminację jednego konkretnego narodu palestyńskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Chodzi oczywiście o przywrócenie kary śmierci, no właśnie w kontekście eksterminacji narodu palestyńskiego. Dlatego tutaj warto naprawdę bardzo mocno przeorientować polską politykę zagraniczną, polską politykę bezpieczeństwa. Dzieje się bardzo dużo, są ogromne zagrożenia i ze wschodu, i z zachodu. Ze wschodu oczywiście mówię tutaj o tych negatywnych tendencjach gospodarczych, które do nas niewątpliwie dotrą. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Te ogromne niebezpieczeństwa to jest zerwanie łańcuchów logistycznych na wschodzie. Zerwanie łańcuchów logistycznych, czy też ich bardzo istotne przemodelowanie. Co to oznacza? To oznacza, że będą problemy chociażby z półproduktami do produkcji leków. Półprodukty do produkcji leków. To już nie chodzi nawet o kwestie węglowodorów, ale chodzi między innymi o półprzewodniki, bo wiemy, jak wygląda rynek helu obecnie, tego szlachetnego gazu, który jest niezbędny do produkcji chipów. Wiemy, że Polska nie ma zdolności do produkcji leków z listy tak zwanych leków krytycznych w 100%. W Polsce jest poziom poniżej 20%. To jest dzisiaj potężny problem. Zatem te zagrożenia, które dzisiaj idą z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu, są związane z zagrożeniami o charakterze gospodarczym. Chodzi o zrywanie łańcuchów dostaw, chodzi o ograniczanie dostępu do surowców krytycznych i do bardzo istotnych pierwiastków ziem rzadkich. Pamiętajmy, że jednym z takich prawie quasi monopolistów jest dzisiaj Chińska Republika Ludowa. To jest bardzo niekorzystne dla Polski. Z punktu widzenia z kolei zagrożeń czysto polityczno-militarnych widzimy radykalizację sceny ukraińskiej, politycznej. Widzimy te potężne już skutki migracji, niekontrolowanej migracji z Ukrainy, zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. Widzimy groźby wepchnięcia Polski do wojny z Rosją, z tym rozpędzonym rosyjskim, wepchnięcia Polski pod tego rozpędzonego rosyjskiego tira. No a z kolei te zakusy na zachodzie to są zakusy dotyczące federalizacji Europy, czyli pozbawienia nas suwerenności, narzucenia nam paktu migracyjnego, Zielonego Ładu, wszystkich innych tych dyrektyw związanych także z umową z Mercosurem, czyli zalewem tanią żywnością z Ameryki Południowej i tak dalej. To są potężne dzisiaj zagrożenia dla państwa polskiego i niestety nie widać na horyzoncie żadnej poważnej debaty w mediach głównego nurtu. W głównym nurcie nie toczy się żadna realna debata na temat bezpieczeństwa państwa polskiego. Tak to wygląda niestety bardzo, bardzo smutno. Jest nas ponad 3000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję w ten niedzielny, w ten poniedziałkowy wieczór. Dziękuję za to, że Państwo jesteście, dziękuję za to, że Państwo wspieracie, że dołączacie do programu Junior Partner czy Partner na YouTubie, że dziękuję za Państwa wpłaty przez Buy Coffee, przez PayPal, przez zrzutkę i wpłaty bezpośrednie na konto. Link jest przypięty na czacie, w opisie i w komentarzu do tego filmu, jak i do każdego innego. leszeksykulski.pl/wesprzyj. Dziękuję za Państwa wsparcie, bo wiemy, jak działają dzisiaj algorytmy YouTube'a. Jest potężna cenzura na YouTubie, potężne ograniczenia, shadowbany, demonetyzacja filmów. Także serdecznie dziękuję za każdą przysłowiową wirtualną kawę i to wsparcie od Państwa. Przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Ponadto pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi swój kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja tymczasem, Szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Na wstępie dziękuję użytkownikowi Sołtys Jack za wsparcie w programie Junior Partner i przechodzę, Szanowni Państwo, tutaj do już odpowiedzi na pierwsze pytania. Monolit Fotografii pytał o komentarz odnośnie do przegranych wyborów Orbana, zatem już odpowiedziałem na to. Kamil W. pyta, czy Węgry, które dotychczas były ostoją rozsądku w Europie, pójdą drogą Polski. Pewnie w niektórych sprawach tak. Myślę, że zdecydowanie mogą złagodzić swoje dotychczasowe stanowisko, jeżeli chodzi o Ukrainę. Choć pamiętajmy, że to uzależnienie energetyczne od Rosji jest na tyle istotne, na tyle ważne, czy uzależnienie, no, świadoma decyzja tak naprawdę Węgrów o kupowaniu tańszego rosyjskiego gazu, ale także wejście w kooperację i posiadanie elektrowni jądrowej. Polska od kilkudziesięciu lat, mimo różnych starań, takiej elektrowni nie ma, mimo bycia bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, współpracy z Francją w ramach Unii Europejskiej. W Polsce tego nie ma. Węgrzy są o wiele skuteczniejszymi politykami, strategami. Więc myślę, że mniej więcej po roku będzie można ocenić, w którą stronę idą Węgry. Dariusz Sroczyński, czy Trump intensywnie zabiega o zastosowanie wobec niego 25. poprawki Konstytucji USA? Ja myślę, że po tym wczorajszym oświadczeniu, czy tym weekendowym oświadczeniu do Benjamina Netanyahu, wczoraj one było bardzo mocno eksploatowane w bliskowschodnich mediach, o którym Państwu mówiłem, o tym, że Netanyahu tak się obnosił, tak się chełpił tym, że wciągnął w wojnę właśnie Stany Zjednoczone. Myślę, że Donald Trump liczy, że jego parasol bezpieczeństwa ze strony izraelskich służb specjalnych jednak jest bardzo, bardzo mocny i nic mu tak naprawdę nie grozi. Martinus pyta, jak postępować z cywilizacją, której korzeniem tożsamości jest moralne prawo okłamywać goja. Jak poważnie w tej sytuacji prowadzić politykę z taką nacją? Przecież to rażąca kolizja z rozumem. Ja myślę, że oczywiście rozumiem, do czego tutaj użytkownik nawiązuje. Ja myślę, że Polska nie może prowadzić polityki jednostronnej, czy też polityki uległej względem państwa Izrael, bo to absolutnie nie działa. To absolutnie nie działa. Polska musi szukać sojuszników, którzy są w stanie zrównoważyć wpływy amerykańsko-izraelskie w Polsce. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, te wpływy są ogromne. Ja państwu mówiłem wielokrotnie, jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo istotne i to jest istota całego problemu. Generał Jarosław Stróżyk, szef służby kontrwywiadu wojskowego, powiedział w ostatnim wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita, że 95% zaangażowania służb kontrwywiadowczych państwa polskiego, a są takie dwie służby kontrwywiadowcze, no to jest SKW, której właśnie szefuje Stróżyk, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, te 95% koncentracji jest na kierunku rosyjskim. A zatem tak naprawdę państwo polskie, czy też decydenci państwa polskiego kompletnie lekceważą zagrożenie ze strony Ukrainy, ukraińskich służb specjalnych, izraelskich służb specjalnych, niemieckich służb specjalnych. Dalej nie trzeba się rozwodzić. Nie ma takich możliwości, aby aktywnie przeciwdziałać operacjom izraelskich służb specjalnych, jeżeli takie służby jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne kupuje od izraelskich służb specjalnych oprogramowanie do inwigilacji Polaków. Dlaczego mówię od izraelskich służb specjalnych? No bo przecież nie łudźmy się, te prywatne firmy, w których pracują ludzie z jednostki 8200, to nie są żadne prywatne firmy. To jest oczywiście tylko i wyłącznie przykrywka dla funkcjonowania Mossadu i innych, czy Shin Betu, czy Amanu, czy jeszcze innych służb izraelskich. No pytacie Państwo, co dalej z azylem dla Zbigniewa Ziobro, dla posła Romanowskiego. Ja myślę, że jeżeli spełni swoje obietnice Peter Madziar, no to skończy się ten azyl, będą musieli szukać gdzie indziej takiego azylu. Grzegorz Wojciech Majewski, 2016. Czy używanie inwektyw na poziomie dyplomatycznym ze strony tureckiej może stanowić kolejny krok w pogłębieniu już daleko idących antagonizmów z państwem położonym w Palestynie? Z góry dziękuję. Ja myślę, że tutaj należy jakby odłączyć dwa obszary, czyli ten, pamiętajmy, że to jest ogromna różnica też cywilizacyjna i kulturowa. Zupełnie inaczej w świecie islamu, czy to islamu sunnickiego, czy w tym przypadku, w przypadku Turcji, czy w przypadku też Izraela, jeżeli chodzi o kraj jako taki semicki, inaczej się do pewnych rzeczy podchodzi. Tam na poziomie nawet dyplomatycznym te, powiedziałbym, tarcia są o wiele silniejsze niż w Europie, niż w cywilizacji europejskiej. Te słowa, które w Europie szokują, tam są elementem pewnego krajobrazu politycznego. Oczywiście to nie pomaga. To nie pomaga w nawiązywaniu, w normalizacji relacji, ale pamiętajmy, że Turcja cały czas prowadzi eksport stali do Izraela. Mimo tego, co Izrael zrobił i nadal robi w Strefie Gazy, czy na Zachodnim Brzegu, czy w południowym Libanie, czy w Syrii także, bo też o tym też pamiętajmy, czy pod kątem Jemenu, czy Iranu. Także jakby słowa słowami, natomiast biznes jest biznesem i biznes się cały czas kręci. Mówiąc językiem kolokwialnym. Oczywiście z tej burzy werbalnej może być wojna, może być jakiś konflikt, może być konflikt hybrydowy, może być konflikt ograniczony, może być konflikt morski we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, chociażby o dostęp do wydobycia gazu ziemnego. Był ten konflikt dyplomatyczny między Tel Awiwem a Ankarą przecież, to ciągnący się od lat. Także w kontekście tej delimitacji granic z Libią, którą Turcja robiła już po tej interwencji militarnej. Natomiast to na pewno oczywiście nie pomaga. Dobrze, idziemy dalej. Pamiętajmy, że oczywiście Benjamin Netanyahu ma jest oskarżany o różnego rodzaju afery, o korupcję, w związku z czym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dla niego to jest kwestia życia lub śmierci, jakby kontynuowanie tej wojny. Dlatego ja Państwu już mówiłem. Mówiłem o tym, że ta kwestia kontynuowania wojny z Iranem, to jest tylko kwestia czasu, że to, co się wydarzyło w Islamabadzie, te wszystkie rozmowy dotyczące negocjacji i tak dalej, to jest tylko zasłona dymna. To jest przygotowywanie kolejnej odsłony konfliktu. Kolejnej odsłony konfliktu. Paweł Martin Hajewski-Karpen, dziś u redaktora Rymanowskiego, Jacek Bartosiak powiedział, że by się nie zdziwił, jak Ukraina da gwarancję bezpieczeństwa krajom bałtyckim. Proszę o pana opinię. Jeżeli tak się stanie, że Ukraina da gwarancję bezpieczeństwa krajom bałtyckim, to będzie to bardzo sprytnie zasadzona pułapka. Pułapka na nie tylko Litwę, Łotwę, Estonię, ale na NATO, szanowni państwo. No bo co to oznacza gwarancję bezpieczeństwa dla krajów bałtyckich? Co to oznacza z punktu widzenia władz w Kijowie? Owszem, Ukraina może wysłać tam drony, może wysłać tam specjalistów dronowych, natomiast to jest próba sprowokowania sprowokowania konfliktu NATO-Rosja. Ja Państwu już wielokrotnie mówiłem o tych doniesieniach mediów niemieckich. To nie są moje analizy, to nie są. Ja nie powiedziałem, że w maju dojdzie do wybuchu wojny i tak dalej. Natomiast mówiłem Państwu, powołując się na dziennik Bild, że niemieccy dziennikarze postawili taką hipotezę, że w maju 2026 roku może dojść do przesilenia geostrategicznego. Możemy to bardzo różnie rozumieć. Może to być konflikt graniczny, może to być jakaś forma konfliktu hybrydowego, to może być bardzo istotne napięcie dyplomatyczne związane chociażby z incydentami dronowymi i tak dalej. Natomiast ewidentnie prasa niemiecka wskazuje, że jeszcze w tym roku mogą się te relacje krajów bałtyckich jako części tak zwanej wschodniej flanki NATO znacznie pogorszyć w relacjach z Rosją. I to warto mieć na uwadze. To niewątpliwie jest bardzo istotne. I to, co tutaj poruszył użytkownik, czyli kwestia tych w cudzysłowie gwarancji bezpieczeństwa, to jest sprytny fortel. To jest fortel, to jest pułapka dla NATO. To jest pułapka także zastawiona na Polskę. Bo jeżeli kraje bałtyckie przyjmą w cudzysłowie gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy i zgodzą się na wykorzystywanie swojego terytorium do ataków na Federację Rosyjską, to w naturalny sposób będzie to potężna eskalacja, no właśnie, na wschodzie granic NATO. I to oznacza, że może dojść do jakichś operacji hybrydowych przeciwko krajom bałtyckim, a być może nawet do jakiejś ograniczonej wojny. I pytanie, co dalej? Czy Polska w obronie państw bałtyckich wejdzie w wojnę z Rosją, czy też z państwem związkowym Rosji i Białorusi? Bo niewątpliwie jest to korzystne z punktu widzenia Ukrainy. Ukraina od roku 2022 aktywnie zabiega o wciągnięcie innych państw, zwłaszcza państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, do wojny z Rosją. I potwierdził to były prezydent Andrzej Duda. Tutaj naprawdę opieramy się na źródłach, ja się opieram na źródłach, nie, oczywiście jest szereg przesłanek, które potwierdzają to, co powiedział prezydent Andrzej Duda, chociażby agresja Ukrainy na Polskę w listopadzie 2022 roku. Mówię oczywiście o wtargnięciu ukraińskiej rakiety, zabicie dwóch Polaków. Po dziś dzień nie padło słowo przepraszam, po dziś dzień Ukraina się nie przyznała, nie wypłaciła odszkodowań i tak dalej. Mamy bardzo hardą politykę wobec państwa polskiego, coraz bardziej agresywną. Natomiast mamy coraz też aktywniejsze zabiegi Ukrainy o to, aby wciągnąć kraje Unii Europejskiej do wojny. To ewidentnie widać, bo temat Ukrainy zszedł z tak zwanych jedynek portali informacyjnych, gazet i tak dalej. Czyli nie pokazuje się na pierwszej stronie portali dzisiaj. Temat ewidentnie agresji na Iran, tej agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych, agresji nielegalnej, niesprowokowanej, staje się dzisiaj absolutnie tematem numer jeden. I on jest na portalach, na pierwszych stronach gazet, w serwisach informacyjnych, telewizyjnych, radiowych i tak dalej. Natomiast Ukraina próbuje przykuć tę uwagę i widzimy to. Widzimy te naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandii, Łotwy, Estonii, pytanie jak z Polską, czy terytorium Polski służy, jest wykorzystywane, no ale wiemy, że ukraińscy żołnierze są szkoleni za pieniądze polskiego podatnika, także na wielu poligonach w Polsce. Pytanie jak wygląda zabezpieczenie kontrwywiadowcze tego typu szkoleń. Przecież to jest doskonała okazja do głębokiego rozpoznania przez wywiad ukraiński polskiej infrastruktury wojskowej. A kto da gwarancję, że Ukraina no, będzie wiecznie, nie chcę powiedzieć przyjazna, bo przyjazna nie jest, ale będzie wiecznie, powiedziałbym, no, nienapastliwa militarnie wobec państwa polskiego. Tak bym to mógł ująć. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że problem jest coraz potężniejszy. I to jest, ja wiem, jakie jest zdanie firmy Jacka Bartosiaka na temat Ukrainy, na temat sojuszu z Ukrainą, a nawet jak niektórzy pracownicy jego firmy, czy współpracownicy, jak Marek Budzisz, nawet mówili o Federacji Polsko-Ukraińskiej. No to jest absolutna katastrofa dla państwa polskiego. No, tego typu twierdzenia, no to jest coś absolutnie sprzecznego z polskim interesem narodowym. No jest pytanie, czy mamy do czynienia z ignorancją, czy z lobbingiem. To trzeba jasno to powiedzieć. Natomiast dobrze, że ten temat został poruszony. Dziękuję tutaj użytkownikowi, panu Pawłowi za poruszenie. Tak, uważam, że gwarancje, ewentualne ukraińskie gwarancje bezpieczeństwa dla krajów bałtyckich to jest pułapka. To jest próba wciągnięcia NATO do wojny z Rosją. Przede wszystkim tak zwanej wschodniej flanki, mówmy sobie szczerze, to będzie absolutna katastrofa dla państwa polskiego. To byłaby ta absolutna katastrofa. Idziemy dalej. Tak, piszecie państwo, że jest tutaj procedura impeachmentu, że mogą odwołać Donalda Trumpa, ale kto się odważy przy tak potężnych hakach, tak potężnych kompromatach, które na establishment polityczny nad Potomakiem ma Mossad. Mówię oczywiście o aktach Epsteina. Kto się dzisiaj odważy na to? Monolit fotografii pisze, papież ma takie pojęcie o polityce zagranicznej jak nasz polskojęzyczny rząd. Ja myślę, że ma jednak większe pojęcie. Myślę, że ma większe pojęcie i większą i większe też możliwości w wielu aspektach. Mimo tego, że nie posiada dywizji. To oczywiście nawiązuje do klasycznego cytatu. Inny Świat pyta, czy do ewentualnej wojny w Polsce będą ścigani Polacy posiadający jeden paszport z najdalszych krajów świata. Czyli jeśli dobrze rozumiem, po prostu czy chodzi o to, że w razie wojny na terenie państwa polskiego, ogłoszenia powszechnej mobilizacji i tak dalej, czy Polacy, którzy mają jeden paszport w innych krajach, będą ścigani. Rozumiem, że chodzi o paszport innego kraju. No nie, jeżeli ktoś nie ma obywatelstwa państwa polskiego, to nie będzie ścigana. Jeżeli ma obywatelstwo polskie, a przebywa na przykład w Papui Nowej Gwinei, w Paragwaju, czy w Burkina Faso, no to może się liczyć z tym, że teoretycznie taka groźba będzie. Oczywiście na terenie Unii Europejskiej będzie to większa groźba, z uwagi na różnego rodzaju przepisy i uzgodnienia wewnątrzunijne niż we wspomnianych właśnie Paragwaju, Burkina Faso czy Papui Nowej Gwinei. Leon Bryjak, czy wierzy pan doktor w zatrzymanie planów globalistów we wplątanie Polski w wojnę? Czy istnieje szansa na masowe protesty Polaków? Przecież mamy ogromny kryzys na wielu płaszczyznach. Myślę, że te protesty, które były do tej pory, jasno wskazują, że są one kompletnie nieskuteczne. Trudno tutaj naprawdę oczekiwać od jakichś nowych rezultatów, nowych skutków od robienia tego cały czas. Prawda? No, cały czas pewne rzeczy są powielane, robione, Polacy wychodzą w mniejszych lub większych grupach na ulicę i się kompletnie nic nie zmienia. Oczekiwanie, że będą jakby inne rezultaty z tych samych procesów, z tych samych ciągów zdarzeń, no jest po prostu nielogiczne. Nielogiczne. Ja nie widzę żadnej masowej akcji Polaków, aby odwiedzali biura poselskie, biura senatorskie i tutaj zadawali, no właśnie, niewygodne pytania, być może niewygodne pytania, dlaczego Polska jest wciągana do wojny. No, nie ma czegoś takiego. Jest, Polacy śpią snem spokojnego, niczego nieprzewidującego, niespodziewającego się człowieka, myśląc, że tak zawsze będzie wiecznie, że będzie wiecznie konsumpcjonizm. Młodzi Polacy myślą, że mięso bierze się po prostu z supermarketu, tak? Nie wiedzą, skąd się pochodzi mięso. Jakbyście Państwo wyszli na ulicę, zrobili sondę uliczną i zapytali się Polaków, skąd się bierze właśnie mięso, chleb i tak dalej, to młodych Polaków, no to podejrzewam, że większość by odpowiadała, że mięso bierze się ze sklepu, ze supermarketu i tak dalej. Oczywiście nieco ironizuję, ale faktem jest, że ten poziom konsumpcji w Polsce, ten poziom takiego bezpiecznego konsumpcjonizmu i w tej, korzystania z tej dywidendy pokoju, która w Polsce jest od 1945 roku, no, po prostu uśpił czujność Polaków, którzy uwierzyli w koniec historii, uwierzyli w to, że władza będzie za nich decydować dobrze, że wykupi polisę ubezpieczeniową na, prawda, bezterminową w Waszyngtonie i tak dalej, i tak dalej. Monolit Fotografii pisze, że o Jordanii cisza, a ta przecież bezpośrednio graniczy z Izraelem. No cisza jak cisza, wiemy doskonale, że Jordania została dość mocno zbombardowana przez Iran. Przede wszystkim oczywiście te bazy amerykańskie w Jordanii. Pamiętajmy, że to Jordania była takim zaczynem, czy takim prekursorem porozumień abrahamowych jeszcze w latach 90. To było pierwsze państwo arabskie, które znormalizowało relacje z Izraelem. Panuje tam ogromna cenzura obecnie. Ogromna cenzura. Ewelina Wagner pyta, czy samoloty izraelskie w Radomiu zagrażają nam atakiem na nie? Czy generalnie ja uważam, że izraelskie samoloty w Radomiu są zagrożeniem dla państwa polskiego. I tym pośrednim, i takim geopolitycznym. Uważam, że Polska w żaden sposób nie powinna współpracować dzisiaj z Izraelem, goszcząc tutaj samoloty właściwie no, niewiadomego przeznaczenia. Uważam, że Polska nie powinna oddawać takich usług państwu Izrael, które dokonuje zbrodni. Bo to jest takie pośrednie wspieranie państwa, które demoluje prawo międzynarodowe, demoluje jakiekolwiek w ogóle zasady życia międzynarodowego i przyczynia się do zwiększania roszczeń izraelskich. Widzimy te roszczenia dotyczące teraz Turcji, tak? Bardzo agresywne słowa. A kto będzie kolejny po Iranie i po Turcji? Jak Państwo myślicie? Czy żądania środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe będą słabsze czy mocniejsze po zwycięstwie Izraela w wojnie z Iranem, a być może także po pokonaniu Turcji, jeżeli powstanie koncepcja, jeżeli będzie ziszczona, zrealizowana koncepcja Wielkiego Izraela, kto na tym najwięcej zyska? No na pewno nie Polacy, dlatego uważam, że to jest wielki błąd, że Polska w ten sposób no, jest traktowana jako parking dla izraelskiego lotnictwa cywilnego, a pytanie, czy to jest rzeczywiście cywilne, opierałem się tutaj na tych doniesieniach belgijskich mediów, o czym już Państwu mówiłem. Dziękuję użytkownikowi Ziomek za wsparcie. Dziękuję również użytkownikowi TJ Tombo za wsparcie. I czytam wiadomość. Wszystko, co pan Leszek mówi na temat zbrodniczych działań Izraela i USA, to prawda. Tylko co z tego, jak oni są bezkarni i robią, co chcą? No obecnie tak, ale pamiętajmy, że to przebudzanie świadomości społecznej musi się odbywać na wielu szczeblach. Od tego najniższego, od takich małych strumyczków, takich jak ten kanał, na którym państwo jesteście i za co państwu serdecznie dziękuję. Jest nas ponad 150 tysięcy. To jest 150 tysięcy subskrybentów. Może ktoś powiedzieć, że to jest mało. No, z jednej strony jest to mało, z drugiej strony pamiętajmy, że im tych strumyków będzie więcej, tym będzie większa siła tej rzeki, w którą te strumyki się będą mogły połączyć w przyszłości. I pamiętajmy, że te nastroje takiego przebudzenia są dzisiaj na całym świecie. To nie jest tak, że nikt tego nie widzi, co Izrael robi. To jest wielkie przebudzenie dzisiaj społeczeństw na całym świecie. I w kontekście tego, co było robione w czasie Dawida XIX, i w kontekście tego, co jest planowane, tych lockdownów energetycznych i w kontekście właśnie wpychania do wojny. Dobrze, idziemy dalej. Jan Suszyński, na ile procent ocenia pan prawdopodobieństwo wojny z Rosją i jak ocenia pan prawdopodobieństwo użycia atomu przez Izrael? Nie będę się bawił w jakieś tutaj w Nostradamusa i w jakieś takie procentowe kwestie, to taka byłaby loteria. Uważam, że jest, oczywiście, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo wojny, wepchnięcia Polski do wojny z Rosją, jak i prawdopodobieństwo użycia broni jądrowej przez Izrael i Stany Zjednoczone. Przemysław Paczesny pyta, czy uważa pan za prawdopodobny scenariusz, że milicje szyickie z Iraku wkroczą do Syrii i obalą al-Dżulaniego? Ja myślę, że jest możliwy powrót i to takiej prawdziwej wojny domowej w Syrii. Pamiętajmy, że al-Dżulani czy Ashara no jest tym człowiekiem, który jest marionetką Stanów Zjednoczonych i Izraela. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To był człowiek, którego jeszcze ładnych parę lat temu Departament Stanu ścigał listem gończym, wyznaczał nagrodę za jego głowę. Dzisiaj to jest człowiek, który zastąpił Bashara al-Assada, jest przyjmowany i przez Putina, i przez Trumpa, i przez wielu innych, ale to jest oczywiście, to jest tylko taka, nawet nie figura, no, co po prostu pewien pionek, który jest dzisiaj korzystny dla mocarstw, które dzielą się tym tortem światowym. Jeżeli Giuliani przestanie być potrzebny, to po prostu przestanie być potrzebny i go nie będzie. To w oczywisty sposób. I to jest jeden z możliwych scenariuszy, że te milicje szyickie będą chciały wejść do Syrii, co niewątpliwie spowoduje reakcję Izraela i być może Izrael po raz kolejny wejdzie do Syrii. Zresztą takie zakusy są w państwie Izrael. Wprost się mówi o roszczeniach terytorialnych do części Syrii w establishmencie izraelskim. To też warto o tym powiedzieć. Ale pytanie jak najbardziej zasadne. Jan Kalibabka pyta, szanowny panie Leszku, w jaki sposób oddzielić pędy ulotności od przyziemnego ziela? Ówczesny konflikt wszedł w wymiar religijny, rozumiem, że współczesny konflikt wszedł w wymiar religijny i mam wrażenie, że kultywowania cywilizacyjnych aspektów. Tak, no myślę, że ewidentnie mamy do czynienia z tym wymiarem religijnym. On nie był aż tak mocno eksponowany na samym początku. Mówiło się tutaj o pewnych celach politycznych, o zmianie systemu politycznego, o kontroli nad cieśniną Ormus, kontroli nad zasobami ropy naftowej, o likwidacji programu nuklearnego Iranu, o likwidacji arsenału rakietowego. No było mnóstwo tych celów podawanych przez Stany Zjednoczone jeszcze przed 28 lutego. Potem były te cztery cele 3 marca, tam była kwestia też rozbicia szyickiej osi oporu, likwidacji marynarki wojennej Iranu, czego nie udało się zresztą zrealizować Stanom Zjednoczonym, to też warto o tym powiedzieć. Podobnie zresztą to mówienie o tym, że dzisiaj Iran nie posiada marynarki wojennej, no jest oczywistą bzdurą. To jest oczywista bzdura. Pamiętajmy o tym, że Iran zachował sporo zdolności, między innymi zachował samoloty. Irańczykom udało się skutecznie ukryć samoloty, na przykład nie tylko samoloty, ale także śmigłowce Mi-28. Podobno samoloty Su-35S, które dostarczyła Rosja, również są ukryte. Już nie mówię o tych mobilnych systemach, prawda, obrony powietrznej, których działanie mogliśmy obserwować w nocy z 5 na 6, w nocy z 4 na 5 kwietnia pod Isfahanem. No i ewidentnie Amerykanom zawieszenie broni było potrzebne do uzupełnienia zapasów. No jeżeli sobie porównamy, czy jeżeli przyjrzymy się dokładnie tym wszystkim działaniom amerykańskim od czasu zawieszenia broni, cała ta aktywność samolotów takich jak C-17A Globemaster, KC-135 Stratotanker, które należą do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Mówię o aktywności nad Europą, nad Bliskim Wschodem. No to widzimy, że jest przerzut wojsk, przerzut sił. Potężny, naprawdę, szanowni państwo. To jest przygotowywanie się do kolejnego uderzenia. Natomiast jak tutaj rozumiem, że pytanie bardziej filozoficzne, mówiące o tym, jak to wszystko oddzielić. No, faktem jest, że ten wymiar religijny zaczyna przybierać jeszcze większe znaczenie, czy ten wymiar parareligijny. To, co zrobił teraz Donald Trump, to jest ewidentne uderzenie w ogóle w instytucje papiestwa, uderzenie w katolików. No i pytanie, jaka będzie reakcja? Bo ja bym się tutaj nie spodziewał jakiejś super stanowczej reakcji, na przykład kardynała Rysia. I to pokazuje, w jakim miejscu się dzisiaj znajdujemy. Także no, warto mieć to na uwadze, że dzisiaj trzeba w tej skrzynce z narzędziami, oprócz takiego narzędzia jak geopolityka, warto mieć inne narzędzia, które są niezwykle ważne w analizie współczesnych stosunków międzynarodowych. Także ta analiza religioznawcza jest niezwykle istotna. Znajomość historii, historii religii, historii Bliskiego Wschodu, historii systemu politycznego amerykańskiego. Jest mnóstwo narzędzi, które są niezbędne do tego, aby w sposób prawidłowy dzisiaj analizować rzeczywistość. Ja staram się korzystać z różnych narzędzi. Oczywiście dla mnie głównym narzędziem jest geopolityka, ale przecież nie zamykam się tylko i wyłącznie, jak zresztą Państwo słyszycie. Staram się analizować różne naprawdę wydarzenia i sytuacje przy użyciu różnych narzędzi. Dziękuję użytkownikowi Bartek Smolik za wsparcie i czytam wiadomość od użytkownika, czy Strategy and Future oszalało na czele z Budziszem i czemu jeszcze panowie nie mieliście żadnej debaty. Macie odmienne poglądy warte konfrontacji. Ja już wielokrotnie mówiłem, że z mojej strony jest zielone światło. Z mojej strony jest zielone światło, moi oponenci, moi adwersarze, przeciwnicy geopolityczni, że tak to mogę określić, w poglądach, adwersarze po prostu w poglądach geopolitycznych nie mają odwagi, aby się zmierzyć, nie mają żadnych tutaj tak naprawdę argumentów, odrzucając taką debatę. Z jednej strony mówią, że opowiadają się za demokracją, za pluralizmem, za podnoszeniem kultury strategicznej, prawda, za rzetelną debatą, a z drugiej strony tak naprawdę no, wolą się pławić we własnym sosie, zamykają się w tym własnym gronie, w tej własnej, no takiej quasi-sekcie swoich wyznawców. To jest dla nich oczywiście korzystne, bo to przynosi odpowiednie korzyści materialne. Ja zawsze mówiłem, że z otwartą przyłbicą podejmę debaty każdej, oczywiście merytorycznej, nie chodzi o jakieś pyskówki, ale chodzi o poważną debatę strategiczną. Jestem w stanie usiąść z każdym, kto prezentuje odpowiedni poziom i kontynuować tutaj, czy prowadzić taką debatę o bezpieczeństwie państwa polskiego, o naszej polityce zagranicznej, o kwestiach geopolitycznych, o kształtowaniu się nowego ładu międzynarodowego, jak najbardziej. Zresztą widzicie mnie Państwo też na różnych innych kanałach, w różnych wywiadach, dyskusjach, więc ja nie odmawiam takich spotkań. Z mojej strony jest jak najbardziej zielone światło. Zresztą przypomnę tylko, że to Jacek Bartosiak bardzo długo oponował przeciwko takiej debacie, kolejnej debacie. Potem była ta odmowa Krzysztofa Stanowskiego z kanału Zero. No to ewidentna próba cenzurowania debaty publicznej. Z jednej strony było zaproszenie mnie do kanału Zero, potem nagle wycofanie się, mimo że jakby moje poglądy nie są żadnym przecież naruszaniem ani prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i tak dalej. Jestem osobą niekaraną. I długo można byłoby tutaj mówić. Ewidentnie jest to strach. Jest to strach przed poziomem argumentów merytorycznych. Oni się po prostu boją, wolą wziąć do programu, wziąć jako adwersarzy kogoś, kto po prostu nie da rady intelektualnie, aby pokazać swoją wyższość. Natomiast jeżeli ktoś ma realne argumenty i ma przewagę merytoryczną, no to w naturalny sposób nie zostanie dopuszczony do takiej debaty, bo dzisiaj ma być powielana matryca rządowa, która no, jest podbijaniem bębenka po prostu wojennego. Renata Cygan pyta, czy Iran mógłby być hegemonem Bliskiego Wschodu, dyktować ceny ropy. Tak, oczywiście, że tak. Wymagałoby to tylko spełnienia dwóch właściwie wymagań. Takie dwa wymagania. No to po pierwsze, klęska Izraela w tej wojnie i doprowadzenie do realizacji planu dwupaństwowego, czy rozwiązania dwupaństwowego w Palestynie. No i oczywiście druga kwestia, dokończenie procesu no, policentryzacji świata, czyli sytuacja, w której globalne południe zaczyna zdobywać przewagę nad atlantyckim zachodem i zaczyna się tworzyć geopolityka świata wielobiegunowego, podział stref wpływów. Niewątpliwie Iran mógłby być takim hegemonem. Te ostatnie doniesienia z Kataru, który rozważa bardzo mocno wycofanie wojsk amerykańskich ze swojego terytorium i normalizację relacji z szyickim Iranem, jasno pokazuje, że jest to proces realny, ale będzie to wymagało klęski koalicji Epsteina w wojnie z Iranem. Piosenki dla dzieci. Pytanie, jak zatrzymać to szaleństwo? Co mam zrobić jako zwykły obywatel RP, żeby zapobiec tej katastrofie? Oczywiście legalnie i grzecznie. Legalnie i grzecznie trzeba się organizować, trzeba oddolnie się organizować, mobilizować, także w sensie politycznym, podejmować mądre decyzje w najbliższych wyborach parlamentarnych. Warto oczywiście się także no, zabezpieczyć, mieć te zapasy. Ja w jednym z ostatnich wieczorów geopolitycznych polecałem Państwu taki poradnik wydany w Krakowie, jak przetrwać sytuacje kryzysowe w bloku. No, jest tego typu zdecydowanie więcej, powiedziałbym, takich oddolnych inicjatyw, także samorządowych, które są znacznie lepsze niż ten nieszczęsny poradnik bezpieczeństwa rządu. Natomiast bardzo ważne jest to, aby się uświadamiać, aby zdobywać wiedzę, aby wiedzieć, co się dzieje na świecie, aby nie być jak te dzieci we mgle. Dlatego wszyscy ci, którzy niosą kaganek oświaty, niosą ten kaganek tego myślenia niezależnego, no też warto tutaj pojawiać się, komentować, lajkować, udostępniać swoim znajomym, tak aby ta wiedza się szerzyła. Widzieliśmy to 9-10 września, po 9-10 września ubiegłego roku, jak wielu Polaków nie uwierzyło w tę propagandę rządu o tym, że rosyjskie drony zniszczyły dom w Wyrykach. No i okazało się to prawdą. Gdyby Polacy poszli za rządem i zaczęli podbijać ten bębenek prowojenny, kto wie, jakby się cała ta prowokacja skończyła. Natomiast ta świadomość Polaków zdecydowanie wzrosła i dzisiaj rząd zdaje sobie z tego sprawę, że wepchnięcie Polski do wojny no, będzie miało swoje daleko idące konsekwencje także dla no, tych ludzi, którzy są u władzy, to w naturalny sposób. Także tutaj niewątpliwie bardzo ważne jest to, aby podnosić poziom świadomości, aby się edukować, aby zdobywać wiedzę, aby się dzielić tą wiedzą, aby się oddolnie organizować i w odpowiednim momencie mobilizować się politycznie, no bo ten beton popisowy trzeba po prostu rozbić, który prowadzi Polskę do zguby. Skąd, tutaj pyta Piotr Fatalista, skąd taka właśnie stanowcza postawa Hiszpanii? Hiszpania chce dołączyć do ścisłego rdzenia federalizującej się Unii Europejskiej. Nie ma się co dziwić, bo lewicowe władze Hiszpanii od dawna już mówiły o tego typu zachowaniach, dystansowały się wobec polityki amerykańskiej. Przypomnę, że Hiszpania po zamachach w Madrycie wycofała swoje wojska z Afganistanu przy wielkim niezadowoleniu władz w Waszyngtonie, które mówiły, że to jest wspieranie terrorystów, że to jest pokazywanie uległości i tak dalej. Hiszpania bardzo mocno grała na autonomię strategiczną Europy. Na autonomię strategiczną Europy. I dzisiaj Hiszpania chce dołączyć do tej trójki Francja, Niemcy, Włochy, która stała się tym rdzeniem federalizującej się Unii Europejskiej. Władze hiszpańskie chcą autonomii strategicznej Europy, chcą pozbyć się baz amerykańskich, nie tylko z terytorium Hiszpanii, ale w ogóle z terytorium Europy i chcą stworzenia armii europejskiej. To jest gra Pedro Sancheza. To jest gra Pedro Sancheza. Jeżeli chodzi oczywiście o te kwestie nieudostępniania baz do ataków na Iran, to jest to bardzo dobra decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wspólnych służb specjalnych europejskich czy unijnych, czy kwestie właśnie no, tworzenia warunków do desuwerenizacji państw narodowych, no, to tutaj trzeba być po prostu bardzo krytycznym wobec tego. Geronimo pyta, czy uważa pan, że czy uważa pan za realny scenariusz wojny domowej w USA? Patrioci kontra prosyjoniści. Na dziś nie widać takich realnych oznak, choć oczywiście pewne podglebie jest pod, powiedziałbym, masowe zamieszki w Stanach Zjednoczonych. Ja nie staram się nie używać dużych słów. Mówię o pewnym podglebiu dla masowych zamieszek. To niewątpliwie jest. Gdybym miał to ocenić dzisiaj, 13 kwietnia 2026 roku, to niewątpliwie jest duże podglebie dla masowych zamieszek, masowych protestów w Stanach Zjednoczonych do takiego potężnego nacisku na przykład na impeachment Donalda Trumpa, czy po prostu uruchomienie 25. poprawki do Konstytucji USA. Natomiast wojna domowa, no to jest jednak bardzo duże słowo. Tutaj bez ingerencji z zewnątrz, bez wsparcia zagranicznych wywiadów byłoby to bardzo, bardzo trudne, a dzisiaj niewątpliwie Izraelowi póki co nie zależy na tym. Póki co. Póki Donald Trump realizuje to, no, o co go grzecznie poprosił Benjamin Netanyahu 11 lutego. Natomiast to, co dzisiaj obserwujemy, ten wzrost napięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w naturalny sposób pokazuje nam, że to napięcie w cieśninie tajwańskiej i ten zmieniający się układ sił na Indo-Pacyfiku będzie miał także ogromny wpływ na bezpieczeństwo państwa polskiego. Polska dzisiaj nie ma żadnej strategii w tym zakresie. Polska nie ma dzisiaj żadnej strategii, jeżeli chodzi o to, co robić w sytuacji, kiedy polityka amerykańska przestaje być polityką sprzyjającą naszemu krajowi. A tak się już dzieje. To, co wygaduje dzisiaj Donald Trump, to, co pisze w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim to, co robi, jest sprzeczne z polskim interesem narodowym i z polską racją stanu. I dzisiaj nikt w Polsce nie wie, jak się zachować. Oczywiście mówiąc nikt, mam na myśli establishment. Jest wielu tych polityków, którzy kiedyś mienili się być narodowcami i tak dalej, a później w Parlamencie Europejskim szczerze, prawda, kibicowali porozumieniu z Likudem, z partią Benjamina Netanyahu. To ci wszyscy właśnie narodowcy, atlantyści dzisiaj nieco przycichli po agresji Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, doskonale zdając sobie sprawę, że postawili na nie tego konia, co trzeba, bo to jest polityka absolutnie antynarodowa, jeżeli chodzi o politykę państwa polskiego. W związku z czym widzimy te głębokie przetasowania na polskiej scenie politycznej, ale na razie przypadek Orbana i ta jego przegrana w wyborach parlamentarnych jasno pokazuje, że ten, można powiedzieć, federaliści włączyli nowy bieg. Czyli jest przyspieszenie, jest ta katalizacja tego procesu wykluwania się europejskiego superpaństwa. I niewątpliwie ten rząd, który jest dzisiaj w Polsce, bardzo mocno sprzyja tej opcji. Oczywiście nie mogą tego powiedzieć wprost, że dążą do utraty przez Polskę suwerenności i niepodległości, no bo to jest chociażby sprzeczne z konstytucją, ale no, faktem jest, że takie działania są. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Bartek Smolik pyta, czy jest Pan w stanie wskazać prognozę dla Europy, jak będzie wyglądać za na przykład 50 lat. Pracowałem w Chinach, Japonii, USA, Korei. Niestety Europa na tle Azji zaczyna wyglądać bardzo dziadowsko. No, to jest mocne stwierdzenie, ale ja się z tym stwierdzeniem zgadzam. Zgadzam się, w wielu aspektach jest to proces pozostawiania w tyle Europy, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi o podejście do startupów, jeżeli chodzi o w ogóle kształt administracji państwowej. No ewidentnie Europa poprzez cały tak zwany offshoring przemysłowy bardzo mocno się osłabiła. Dzisiaj szacuje się, że w okolicach 70% produkcji półproduktów do produkcji leków, no właśnie, jeżeli chodzi o produkcję tych API, to są Indie i Chiny. Europa jest zależna od produkcji leków. Było to widać w czasach Dawida XIX, kiedy no, fabryki w Europie po prostu nie dawały rady. Nie dawały rady. I dzisiaj Europa jest niewątpliwie karłem militarnym. Mówienie o jakichkolwiek gwarancjach Europy dla Ukrainy jest dzisiaj śmiechu warte. Jest śmiechu warte. Wystarczy spojrzeć na europejski przemysł obronny, na europejskie firmy, technologie zbrojeniowe, które są zależne od importu pierwiastków ziem rzadkich z Chin. To, o czym my mówimy, o jakim superpaństwie europejskim, które byłoby podmiotem geopolityki. To jest jeszcze długi, długi czas. Długi, długi czas. W związku z czym, jak będzie wyglądać Europa za na przykład 50 lat? Konia z rzędem temu, kto wie. Moim zdaniem dojdzie do jakiejś częściowej federalizacji Unii Europejskiej. Dojdzie do takiego, powiedziałbym, scenariusza Europy wielu prędkości. Scenariusz Europy wielu prędkości, gdzie takie kraje jak Włochy, jak Francja, jak kraje Beneluxu, Niemcy oczywiście, Hiszpania będą chciały być w tej awangardzie i stworzyć takie super państwo europejskie z własną armią, jednolitym systemem fiskalnym, CBDC, czyli pieniądzem cyfrowym banku centralnego, cyfrowe euro z terminem przydatności do użycia, będą miały własną armię, własną obronę powietrzną wspólną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast będzie część państw, które będą na obrzeżach, które nie przystąpią. Są takie państwa jak Polska, które są oczywiście bardzo dzisiaj niepożądane w całym tym projekcie, są za silne, zbyt konserwatywne, różnią się, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, podejście do multikulti, do Zielonego Ładu. W związku z tym, z punktu widzenia tych takich twardych federalistów, wepchnięcie Polski do wojny, osłabienie, być może także okrojenie terytorialne Polski, jak strasznie by to nie zabrzmiało, dla tych federalistów jest po prostu korzystne i warto to mieć na uwadze. Tak, więc luźna prognoza dla Europy. Myślę, że Europa będzie krajem federalnym. Pytanie, w jakich granicach? I pytanie, czy będzie w ogóle w stanie wejść w ten wyścig technologiczny z Chinami. Na dziś wiele wskazuje na to, że Europa jest zwasalizowana pod względem gospodarczym i technologicznym przez Stany Zjednoczone i przez Chiny. Pytanie, czy będzie zdolna, na dziś na razie nic na to nie wskazuje, aby mogła być równorzędnym partnerem w dającej się przewidzieć perspektywie. 50 lat to jest zbyt daleko, abyśmy mogli, nie znając też wszystkich danych, no bo jakby postęp jest ogromny, chociażby sztucznej inteligencji, to jest postęp więcej niż wykładniczy, jeżeli chodzi o współczesne czasy. Kwestia komputerów kwantowych, technologii kwantowych, technologii kosmicznych. No, to jest ogromny czas, 50 lat. Natomiast tak jak mówię, w dającej się przewidzieć perspektywie myślę, że dojdzie do jakiejś ograniczonej federalizacji Unii Europejskiej, ograniczonej geograficznie i będzie jedno wielkie sprawdzam, czy Europa pójdzie na wielki deal, Big Beautiful Deal, mówiąc językiem Donalda Trumpa, z Federacją Rosyjską i dojdzie do normalizacji relacji i utworzy się jednolity eurazjatycki rynek na przykład handlowy, który wprzęgnie państwo europejskie, no właśnie w te bliskie relacje z Unią Eurazjatycką, z Rosją, z krajami ODKB, z Szanghajską Organizacją Współpracy, z grupą BRICS+, z samymi Chinami, nowy jedwabny szlak. No jeżeli tak się stanie, no to rzeczywiście kontynent eurazjatycki będzie absolutnie dominujący, jeżeli chodzi o geopolitykę, czyli będzie ziszczenie się tego snu Halforda Mackindera, oczywiście czarnego snu dla Imperium Brytyjskiego, czyli połączenia się obszaru centralnego Eurazji z obszarem brzegowym, czyli Rimlandem. Dobrze, i szanowni państwo, już powoli dochodzimy do końca programu. Natomiast jeszcze ostatnie pytanie. Wilci pyta, co pan powie na temat wypowiedzi Erdoana, który zapowiada wejście Turcji do wojny przeciwko Izraelowi, jeżeli nie dojdzie do wygaszenia konfliktu Izraela z Iranem. No, na razie to są tylko słowa. Takie słowa, takie groźby konfliktu militarnego padały ze strony Erdoana jeszcze w 23, w 24 roku. Nie jest to wykluczone, że taka wojna będzie. Absolutnie nie jest to wykluczone, że dojdzie do wojny izraelsko-tureckiej. Natomiast na razie to są tylko słowa, tak jak powiedziałem. Milicja pyta, przez wojnę z Iranem Ameryka straciła dużo zapasów, do kiedy Ukrainie wystarczy amunicji? No, Ukraina może się asekurować wsparciem europejskim, zwłaszcza tutaj chodzi o te 90 miliardów wsparcia, które było blokowane dotychczas przez Węgry. Jeżeli Madziar odejdzie od polityki Orbana, no to Ukraina powinna, jeżeli chodzi o zapasy amunicji, jeszcze trochę wytrzymać, natomiast bardzo mocno wzrasta ta wewnętrzna presja, ponieważ brakuje rekruta na Ukrainie, w związku z tym padają te chociażby pomysły gwarancji dla krajów bałtyckich po to, aby wciągnąć NATO do wojny z Rosją. Pada pytanie, tutaj Henryk Golański pyta, minister Sikorski i Jan Applebaum wzięli udział w spotkaniu grupy Bilderberg. Czy wie pan coś na ten temat? Oczywiście o tym, że Ann Applebaum i minister Sikorski brali udział w spotkaniu grupy Bilderberg, wiem, natomiast nie wiemy, o czym dokładnie tam jest debatowane. Na temat tej grupy narosło bardzo wiele mitów. Faktem jest, że trzeba jakby odsiać tutaj pewną dezinformację od faktów. Ja jestem przeciwnikiem takiego wrzucania wszystkiego do teorii spiskowych, że to nie ma żadnego znaczenia, że to są spotkania towarzyskie, że to jest wszystko jedna wielka teoria spiskowa. No jak uczy nas doświadczenie historyczne, i to całkiem niedawne zresztą, ale patrząc tak, mówię oczywiście o czasach Dawida XIX, ale chociażby kwestia Klausa Schwaba, Międzynarodowego Forum Ekonomicznego i tego, co się działo w Davos i tam, gdzie były prezentowane różnego rodzaju kwestie związane z Agendą 2030 i z przemodelowaniem świata w kontekście i Wielkiego Resetu, i tych programów tak zwanych zeroemisyjnych, całego Zielonego Ładu. To wszystko, co było na przestrzeni ostatnich dekad prezentowane na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, staje się dzisiaj rzeczywistością. Więc tego nie możemy wrzucać do żadnego worka pod tytułem teorie spiskowe, bo to jest taka próba rozmywania tej, powiedziałbym, powagi sytuacji i znaczenia tego wszystkiego. Oczywiście grupa Bilderberg jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania świata atlantyckiego, czyli tak zwanego partnerstwa transatlantyckiego, współpracy Stanów Zjednoczonych, Kanady i europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Ewidentnie to, co się dzieje obecnie, to jest wielkie przemodelowanie, to jest wielkie przebiegunowanie. I moim zdaniem jednym z tych głównych tematów, o których rozmawiano, to jest kwestia ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie. To jest kwestia także nowego ładu międzynarodowego, czyli pytania, na jakich warunkach, czy może inaczej, koncepcji, na jakich nowych warunkach ma dojść do wielkiego dealu amerykańsko-chińskiego, który zmieni zasady gry na świecie, czy który mógłby zmienić zasady gry na świecie. Nie jest moim zdaniem przypadkiem, że to posiedzenie klubu Bilderberg czy grupy Bilderberg odbywa się przed wizytą Donalda Trumpa w Chinach. Bo to jest istota rzeczy. Klub Bilderberg bardzo często obradował na temat kwestii technologicznych, kwestii wykorzystania technologii w zarządzaniu społeczeństwami i tak dalej. I tutaj ten nowy 5-letni plan technologiczny Chin, głównie technologiczny, postawienia bardzo mocno na rozwój AI, czyli sztucznej inteligencji, także komputerów kwantowych, tych technologii kwantowych, bardzo mocno niepokoi Stany Zjednoczone, podobnie jak kwestia dostępu do surowców krytycznych. I moim zdaniem grupa Bilderberg między innymi rozmawia na temat nowego kształtu globalizacji, nowego ładu międzynarodowego. Bardzo istotne spotkanie, bardzo ważne spotkanie, natomiast no, o szczegółach oczywiście się pewnie dowiemy za nieco dłużej. Użytkownik Przem 28 32 815, dziękuję za wsparcie, czytam pytanie. Czy Egipt może zostać wciągnięty w konflikt i po czyjej stronie? Tak, Egipt może zostać wciągnięty w ten konflikt. Zresztą Egipt ma liczne napięcia obecnie, oprócz tych zadawnionych z Izraelem, które były później już po tak zwanej arabskiej wiośnie nieco wyłagodzone, ale moim zdaniem to jest tylko naskórkowe. Może zostać wciągnięty, jeżeli by przyjąć za pewnik to, że koncepcja Wielkiego Izraela jest dzisiaj tym, co jest w sensie operacyjno-strategicznym realizowane przez władze w Jerozolimie. Jeżeli przyjmiemy za fakt oczywisty, że na mundurach części żołnierzy IDF są te kontury Wielkiego Izraela, które rozciągają się od Nilu do Eufratu, no to jak wystarczy spojrzeć na mapę fizyczną i mapę polityczną, porównać, gdzie przechodzą te granice, no ewidentnie wychodzi na to, że Izrael ma roszczenia terytorialne wobec Egiptu. I tutaj nawet te w miarę dobre relacje w ostatnich latach między Mossadem a wywiadem egipskim wcale nie że tak powiem, odczarowują tego celu geopolitycznego, jakim jest stworzenie właśnie Wielkiego Izraela, czyli roszczeń terytorialnych i do części Iraku, i do części Syrii, i do części Egiptu, w związku z czym jak najbardziej Egipt może być wciągnięty do wojny i Izrael może znaleźć jakikolwiek pretekst dotyczący zagrożenia ze strony Egiptu. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy. Szanowni Państwo, to było ostatnie pytanie na dzisiejszym wieczorze geopolitycznym. Dziękuję Państwu serdecznie. Około 3,5 tysiąca osób dzisiaj na wieczorze, na żywo. Dziękuję za Państwa wsparcie, dziękuję za Państwa obecność, za Państwa komentarze. Zachęcam do subskrypcji kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam jeszcze do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.